ostatni raz, kiedy mówiłem kazanie, mówiłem na temat pieniędzy i obiecałem, że wrócimy do tematu, bo Biblia tak dużo mówi na ten temat, że nie udało mi się zrobić tego za pierwszym razem. I dzisiaj będziemy kontynuować temat i będziemy mówić o tym, o czym już zaczął Kyle, czyli o dawaniu, na podstawie drugiego listu do Koryntian, rozdział 8. Ale na początek chciałbym przypomnieć te wszystkie główne zasady, o których mówiliśmy poprzednio. Po co nam Bóg daje pieniądze? I jak w ogóle, jaki jest kontekst tego, że Bóg daje nam możliwość zarządzania różnymi dobrami? I mówiliśmy o tym, że Bóg uzdalnia człowieka do zdobywania dóbr materialnych. Są fragmenty, które o tym mówią. Bóg jest też właścicielem wszystkiego, co istnieje, w tym również pieniędzy. Pieniądze w życiu chrześcijanina są neutralnym narzędziem, które może być wykorzystywane w zły albo w dobry sposób. Ale my jako chrześcijanie jesteśmy wzywani do dobrego zarządzania tymi zasobami, które od Niego otrzymujemy. Człowiek należący do Chrystusa jest zarządcą, czy jak dawniej się mówiło, szafarzem, który powinien zdobywać pieniądze pracując, inwestując, oszczędzając, aktywnie planując, w jaki sposób pozyska je na zaspokojenie potrzeb swoich i innych. Też mówiliśmy o tym, że niedostatek pieniędzy może wynikać ze złego szafarstwa, ale też może wynikać z suwerennej Bożej decyzji i z okoliczności. Jezus mówił, że zawsze będą wśród was ludzie biedni, więc nie jest to ani nic złego, ani nic niezwykłego. Bóg chce też, żebyśmy wydawali nasze pieniądze na własne potrzeby, na budowanie oszczędności, przez racjonalne wykorzystanie środków, przez rozsądne inwestycje, a także wsparcie Kościoła. W szczególności dotyczy to pracowników kościelnych, czyli starszych, pastorów, tych, którzy wśród nas pracują, ale także tych, którzy są potrzebujący wśród nas. I przejdziemy teraz do 8 rozdziału drugiego listu do Koryntian, gdzie Bóg chyba w sposób najbardziej taki kompleksowy porusza to zagadnienie. Zbiórka tam opisana, bo do niej odwołuje się Paweł, dotyczy zboru w Jerozolimie. Zboru, który powstał w wyniku nawrócenia się kilku tysięcy Żydów, jak pamiętamy, w dzień Pięćdziesiątnicy, pod wpływem działania Ducha Świętego i kazania Pawła. Składał się on w znacznej części z przybyszów z różnych części Cesarstwa Rzymskiego, którzy przybyli tam na święto żydowskie. I na początku był to jedyny kościół lokalny, jaki istniał i tak było do czasu rozproszenia i do czasu podróży misyjnych apostołów. Więc na początku tak naprawdę nie było innej opcji wyjazdu do innego miasta i znalezienia tam kościoła. I Żyd, który nawracał się w Jerozolimie, miał często przeciwko sobie rodzinę, sąsiadów, przywódców izraelskich, a więc popadnięcie w problemy finansowe nie było jakoś szczególnie trudne. Judea też nie była bogatą prowincją, była raczej takim miejscem słabym do robienia interesów, ponieważ była okupowana, była wyzyskiwana przez Rzymian i generalnie było to peryferium państwa rzymskiego. Jak wiemy, zawsze tak jest, że pieniądze płyną do centrum, peryferia nie są tak bogate jak centrum. Wiemy też z Biblii, że w tych czasach pojawiały się różne klęski, na przykład klęska głodu, o której mówił prorok Agabus. I w tych okolicznościach Paweł postanowił zorganizować zbiórkę dla kościoła w Jerozolimie i tą zbiórkę ogłosił w różnych kościołach, w kościołach w Europie, w kościołach w Azji Mniejszej. I przejdźmy teraz do tekstu. Przeczytajmy z drugiego listu do Koryntian, z 8 rozdziału, wersety od 1 do 9. Donosimy wam, bracia, o łasce Bożej, jakiej dostąpiły kościoły Macedonii. Jak to w dotkliwej próbie ucisku uradowały się bardzo i jak skrajne ich ubóstwo zajaśniało bogactwem prostoty. Według możliwości, a nawet zaświadczam to, ponad swe możliwości okazały gotowość, nalegając na nas bardzo i prosząc o łaskę współdziałania w posłudze na rzecz świętych. I nie tylko tak było, jakeśmy się spodziewali, lecz ofiarowały siebie samych najprzód Panu, a potem nam przez wolę Bożą. Prosiliśmy więc Tytusa, aby jak to już rozpoczął, tak też dokonał tego dzieła miłosierdzia względem was. A podobnie jak obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, w wiedzę, we wszelką gorliwość, w miłość naszą do was, tak też obyście i w tę łaskę obfitowali. Nie mówię tego, aby wam wydawać rozkazy, lecz aby wskazując na gorliwość innych, wypróbować waszą miłość. Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. Paweł pisał tutaj o zbiórce, którą ogłosił kilka lat wcześniej. Ślady tego widzimy już w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 16. Potem prawdopodobnie w związku z trudną relacją z Kościołem Koryńskim zaniechał na jakiś czas poruszania tego tematu. Jak mówiliśmy kiedyś w kazaniach na temat drugiego listu Koryntian, drugi list powstaje w czasie, kiedy relacje z Kościołem w Koryncie się normalizują, poprawiają. I teraz jest sposobna chwila do tego, aby wrócić do tematu. I Paweł wraca do tego tematu w szczególny sposób. Zaczyna od opisu przykładu kościołów w Macedonii. I może zacznijmy od tego, które to są kościoły macedońskie. Z Dziejów Apostolskich wiemy o trzech takich kościołach, które były zlokalizowane w tamtym obszarze. To jest kościół w Filipii, kościół w Tesalonice i kościół w Berei. I przyjrzyjmy się więc okolicznościom i motywacjom, które towarzyszyły tym kościołom podczas zbiórki. Przykład Macedończyków miał przybliżyć Koryntianom to, co jest ważne przy dawaniu. I werset pierwszy rozdziału 8 mówi o łasce. I czytamy tam, że donosimy wam, bracia, o łasce Bożej, jakiej dostąpiły kościoły w Macedonii. I tutaj mamy pierwszą zasadę w dawaniu. Szczodrość w dawaniu jest motywowana, ale też jest powodowana działaniem łaski Bożej. Wiemy z historii, że Macedonia, północna część historycznej Grecji, nie była szczególnie zamożna, była raczej miejscem, gdzie często występowały wojny, konflikty. Były to też tereny, które Rzymianie eksploatowali. Ale z zapisów biblijnych wiemy, że tamtejsze kościoły były szczególnie szczodre i hojne we wspieraniu chrześcijan z innych miejsc, w tym we wspieraniu Pawła. Także Bóg postanowił pokazać Macedończyków jako pozytywny przykład, a może nawet pozytywny model, jeżeli chodzi o dawanie. I wiemy, że tacy byli na przykład Filipianie i możemy o tym przeczytać w 4 rozdziale listu do Filipian od wersetu 15. 4 rozdział od wersetu 15. Wy, Filipianie, wiecie przecież, że na początku głoszenia Ewangelii, gdy opuściłem Macedonię, żaden z kościołów poza wami nie prowadził ze mną otwartego rachunku przychodu i rozchodu, bo to Tesaloniki nawet raz i drugi przysłaliście na moje potrzeby. A więc wiemy o tym, że Filipianie wspierali Pawła w jego służbie, wspierali go w sposób hojny, systematyczny, robili to z własnej inicjatywy. I zastanówmy się teraz nad tym, jaki związek ma łaska Boża z dawaniem, z hojnością. I łaska Boża to jest ta część Bożej natury, która obdarowuje, która daje zbawienie, która zmienia serce, która uświęca człowieka, wykonując pracę w jego sercu. Nic więc dziwnego, że łaska Boża przemienia człowieka w istotę, która chce obdarowywać innych. Paweł nie musi motywować do dawania, bo łaska Boża działa w Macedończykach i wydaje owoce, pomimo ich ubóstwa, które ich nie ogranicza. I dalej czytamy o tym w wersecie 2, w 8 rozdziale. Jak to w dotkliwej próbie ucisku uradowały się bardzo i jak skrajne ich ubóstwo zajaśniało bogactwem prostoty. Nad tym wersetem zatrzymamy się trochę dłużej, bo już na początku mamy tutaj zasadę drugą przy dawaniu. Dawaniu nie przeszkadzają trudne okoliczności. Paweł, opisując sytuację Macedończyków, mówi o ich wielkiej próbie, o ucisku, o cierpieniu, greckie słowa, których używa Paweł, odnoszą się do czasu próby, do wielkiej presji okoliczności związanej z biedą, związanej z prześladowaniami. I znowu opisy prześladowań kościołów macedońskich mamy w kilku miejscach Biblii, zarówno w Dziejach Apostolskich, ale też mamy ślady tego w listach Pawła, czy do Tesaloniczan, czy do Filipian. I tak w pierwszym liście do Tesaloniczan, w pierwszym rozdziale od wersetu 6 czytamy: a wy, przyjmując słowo pośród wszelkiego ucisku, z radością Ducha Świętego staliście się naśladowcami naszymi i Pana, by okazać się w ten sposób wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achaii. A więc wiemy, że Kościół w Tesalonice był prześladowany. Echa prześladowań widać też w innym kościele macedońskim, w Filipii, gdzie w pierwszym rozdziale listu Pawła do Filipian czytamy w 29 wersecie: wam bowiem z łaski dane jest dla Chrystusa nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, skoro toczycie tę samą walkę, jaką u mnie widzieliście, a o jakiej u mnie teraz słyszycie. A więc braki, cierpienia, prześladowania nie ograniczają chrześcijanina przemienionego przez łaską Bożą w tym, aby w sposób hojny dawać na potrzeby Królestwa Bożego. I czytając jeszcze bardziej dokładnie drugi werset, widzimy dalej, że kościoły w Macedonii uradowały się bardzo. I w ten sposób dochodzimy do zasady numer 3. Chrześcijanin daje z radością. Moglibyśmy powiedzieć, że z radością, która się przelewa, która jest obfita. Użyte tutaj słowo greckie periseia oznacza obfitość, nadmiar. Tak więc widzimy, że Macedończycy nie przygotowywali swojego wsparcia z żalem, niechęcią, nie robili tego z przymusu, ale robili to z radością. I dalej w 9 rozdziale tego listu Paweł również zachęca Koryntian do wspierania Kościoła w Jerozolimie i mówi do nich tymi słowy w 9 rozdziale w wersecie 7, w tym liście, w którym jesteśmy. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując, nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. Radość w biedzie czy w prześladowaniach nie jest czymś, co jest naturalne dla człowieka. Ona pochodzi od Ducha Świętego. I czytaliśmy to również w tym fragmencie, który był cytowany z listu do Tesaloniczan z 1 rozdziału w wersecie 6, kiedy Paweł pisze: a wy, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego staliście się naśladowcami naszymi i Pana. Zdolność do bycia wzorem nie bierze się z usilnych ćwiczeń, uśmiechu na twarzy, nie bierze się z treningów mentalnych, ale bierze się stąd, że Duch Święty obdarza radością, bo to jest jeden z Jego owoców Jego działania w życiach ludzi wierzących. I czytamy też o tym w drugim liście do Koryntian, w drugim wersecie, że nie tylko radość, ale dalej czytamy, jak i skrajne ich ubóstwo zajaśniało bogactwem prostoty. I tutaj dochodzimy do kolejnej zasady, że nawet skrajne ubóstwo nie powinno powstrzymywać człowieka od dawania. Jak bardzo Macedończycy byli biedni. Ich ubóstwo jest opisane słowami greckimi katabatos, co dosłownie oznacza taką biedę głęboką, biedę w głębi. A więc ich bieda była rzeczywiście taka głęboka. Z kolei słowa poteia oznacza biedę tych, którzy nie mają prawie nic. I to samo słowo było używane na przykład w stosunku do Łazarza z Ewangelii Łukasza. I w 16 rozdziale możemy przeczytać, że żył tam pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił, a u bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami imieniem Łazarz. I to samo słowo jest określone w stosunku, jest użyte jako określenie w stosunku do Łazarza. Podobnie to słowo jest użyte w stosunku do biednej wdowy z Ewangelii Marka, kiedy w 12 rozdziale od wersetu 40 czytamy o tej kobiecie, która wrzuca ostatni grosz do skarbony w świątyni. I czytamy tam takie słowa. 12 rozdział Ewangelii Marka od wersetu 41. Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało, ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na całe swe utrzymanie. Tutaj pewnie wielu z was wzbudzi się wątpliwość, bo przecież ta wdowa to chyba trochę też jest nadużycie ówczesnego systemu religijnego, który wypaczył ideę dawania, bo idea dawania zawsze się związała z proporcjonalnością dawania do tego, co się ma. Ale w tym fragmencie Biblia pokazuje ją też w sposób pozytywny. Jezus tutaj nigdzie jej nie gani, nigdzie nie wskazuje na to, że zrobiła coś źle. I oczywiście o tych ograniczeniach w dawaniu będziemy jeszcze za chwilę mówić. I to słowo nie tylko opisuje ludzi biednych, ale kilka wersetów dalej, w wersecie 10, który jakby zamyka cały ten opis hojności kościołów macedońskich, mamy też podsumowanie, które odnosi się do Jezusa. I w wersecie 9 czytamy w 8 rozdziale: znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. Jezus może niekoniecznie był ubogi w sensie materialnym, chociaż jest też kilka fragmentów, które sugerują, że tak było, jakby chociaż to, że wychowywał się w biednej rodzinie. W tym fragmencie chodzi raczej o to samo, co w liście do Filipian, kiedy odwieczny, posiadający wszystko, wszechmogący Bóg staje się człowiekiem, daje się skazać na śmierć za ludzkie grzechy, zniża się do poziomu, w którym z własnej woli dał się ogołocić ze wszystkiego i jest względnie biedny, czy bardzo biedny w stosunku do tego, kim jest z natury. I to jest też dobry moment, żeby przejść do następnej zasady przy dawaniu. W drugim wersecie, w ostatnim stwierdzeniu, widzimy też coś takiego, że co opisuje Kościół w kościoły macedońskie. Ich ubóstwo zajaśniało bogactwem prostoty. I to jest ciekawy koncept, że ubóstwo zajaśniało bogactwem prostoty, czy w innych tłumaczeniach szczerości. Zatem kolejna zasada dawania mówi, że chrześcijańskie dawanie powinno być hojne. Właściwe słowo użyte w Biblii greckiej, perisueo, jest w mojej Biblii chyba nieprzetłumaczone dobrze, jako zajaśniało. Lepiej byłoby to przetłumaczyć jako zaobfitowało, czy przelało się. Inne miejsca Biblii używają tego słowa do opisu nadmiaru dóbr bogatych ludzi, czy łaski Bożej, która się przelewa. I na przykład we fragmencie, który czytaliśmy o ubogiej wdowie, to słowo opisuje ludzi zamożnych, którzy dawali do skarbony z tego, co im zbywało. I w sensie duchowym Paweł też używa tego do opisu łaski Bożej, która wylewa się obficie na grzeszników. I na przykład w liście do Rzymian w 5 rozdziale czytamy takie słowa od 15 wersetu. Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem, jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. I to jest tak, że podobnie jak łaska spłynęła na grzeszników, tak ubóstwo Macedończyków przelało się bogactwem prostoty. Słowo prostota też chyba nie jest szczęśliwie przetłumaczone. Bardziej chodzi tutaj o szczerość, która jest przeciwieństwem dwulicowości. Macedończycy byli nie dlatego hojni, że chcieli się pokazać, że chcieli uchodzić za bogatszych niż w rzeczywistości byli lub że chcieli coś w zamian otrzymać, ale w szczerości, czyli w prostocie serca, przy całej swojej biedzie, przy niedostatkach, byli hojni w dawaniu. Zgodnie też z tym, o czym Paweł pisał między innymi do Filipian w rozdziale drugim, że niech każdy ma na oku nie tylko swoje sprawy, ale też ich drugich. Czyli Filipianie wzięli sobie do serca, nie robili nic dla próżnej chwały, współzawodnictwa, ale dla pomocy tym, którzy byli potrzebujący. Kolejne zasady, które pojawiają się w tym fragmencie, znajdują się już w wersecie trzecim. I przeczytajmy teraz werset trzeci. Według możliwości, a nawet zaświadczam to ponad swe możliwości, okazały gotowość, nalegając na nas bardzo i prosząc o łaskę współdziałania w posłudze na rzecz świętych. I tutaj mamy tą zasadę proporcjonalności, czyli człowiek czy chrześcijanin daje proporcjonalnie do swoich możliwości. I kiedy patrzymy na Biblię, na cały Stary Testament, to zasada proporcjonalności pojawia się w bardzo wielu miejscach. A na przykład cały system dziesięcin był oparty na zasadzie proporcjonalności do dochodów czy też do możliwości. Dziesięciny stanowiły stały procent przychodów. Człowiek zamożny też, jak składał ofiary, miał w obowiązku złożyć cielca, barana czy kozła, a człowiek ubogi mógł składać parę synogarlic czy gołębi. I zasada proporcjonalności jest w Biblii mocno zakorzeniona. Mówi o dawaniu Bogu pewnej części z tego, co się ma. I na przykład czytamy o tym w Księdze Kapłańskiej w piątym rozdziale od wersetu 7. Jeżeli ktoś jest tak ubogi, że nie może przynieść owcy, to jako ofiary zadośćuczynienia za grzech, który popełnił, przyniesie dwie synogarlice albo dwa młode gołębie dla Pana, jednego jako ofiarę przebłagalną, drugiego jako ofiarę całopalną. Tak zresztą też było w przypadku Józefa i Marii, czyli ziemskich rodziców czy opiekunów Jezusa, co pokazuje, że Jezus był wychowywany też w rodzinie raczej ubogiej. I w Ewangelii Łukasza w drugim rozdziale, kiedy Jezus był ofiarowany w świątyni, czytamy, że gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego, przynieśli je do Jerozolimy, aby je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A więc widzimy, że Józef i Maria byli raczej z tych, którzy też byli biedni i proporcjonalnie do swoich możliwości nie składali cielca czy innych ofiar, ale to były gołębie. Jeżeli popatrzymy na inne zasady, które dotyczą dawania, takie jak hojność, jak dawanie pomimo trudnych warunków, rozumienie, że dawanie jest odpowiedzią na działanie łaski Bożej, to gdybyśmy wrócili do tej wdowy, która wrzuciła wszystko, co ma, to te cechy były przez nią reprezentowane w sposób taki doskonały, ale widzimy też, że w tym przypadku zasada proporcjonalności była w jakiś sposób niedotrzymana, dlatego też część komentatorów biblijnych pokazuje, że ta kobieta mogła mieć tak ukształtowane sumienie przez ówczesny system religijny, który nie uwzględniał tej możliwości. I mówiliśmy o tym, że dawanie ma być proporcjonalne, ale kiedy czytamy ósmy rozdział i przykładzie Macedończyków, to widzimy, że to jest trochę więcej, że w dawaniu jest również poświęcenie i to jest kolejna zasada. Bo w tymże trzecim wersecie czytamy, a nawet zaświadczam to ponad swoje możliwości okazały gotowość, a więc kościoły macedońskie dały więcej niż miały możliwość, a więc jest miejsce też na poświęcenie w życiu chrześcijańskim, w przypadku dawania. Prawdopodobnie te kościoły, tak jak my wszyscy możemy w to wierzyć, że Bóg może zaspokoić nasze potrzeby według swojej hojności. W liście do Filipian Paweł pisze w 4 rozdziale, stwierdzam w 18 wersecie, stwierdzam, że wszystko mam i to w obfitości. Jestem w całej pełni zaopatrzony, otrzymawszy od Epafrodyta, od was wdzięczną woń, ofiarę przyjemną, miłą Bogu. A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. A więc chrześcijanin jest świadomy tego, że za nim stoi Bóg, który zaspokaja wszystkie jego potrzeby. Podobna myśl też była, czy gościła w umysłach ludzi wierzących Starego Testamentu. Możemy, myślę, że kilka przykładów z życia Dawida zobaczyć, ale ja wybrałem jeden z nich. W Księdze Samuela jest opisane, w drugiej Księdze Samuela w 24 rozdziale od wersetu 24, kiedy po karze, którą otrzymał, czy pladze zarazy w Jerozolimie, Dawid chce kupić pole, pole, które stało się, które jest na wzgórzu świątynnym, wzgórzu Moria. I Dawid chciał go kupić od Aruny, prawdopodobnie nawróconego Kananejczyka, czy Jebuzytę. I Aruna chciał mu to dać za darmo. Dawid odpowiedział mu w ten sposób. Nie złożę Panu Bogu mojemu całopaleń, które otrzymam za darmo. Kupił więc Dawid klepisko i woły za 50 cyklów srebra. Następnie zbudował tam ołtarz Panu i złożył całopalenia i ofiary biesiadne. Pan okazał miłosierdzie krajowi i plaga przestała się srożyć w Izraelu. A więc Dawid myślał o tym w ten sposób, że to, co daje Bogu, musi go kosztować. To jest coś, co jest pewnym poświęceniem. Kolejna zasada związana z dawaniem, jest tych zasad dużo w tym fragmencie, mówi o tym, że dawanie podobające się Bogu jest dobrowolne. Macedończycy nie byli zmuszani, zmanipulowani czy w jakiś sposób onieśmieleni przemowami Pawła. I taki jest Boży standard. Dawanie człowieka wierzącego ma pochodzić z jego świadomego zrozumienia, dlaczego powinien to robić, a nie z zewnętrznego przymusu. I pamiętamy, że ofiara to jest też coś, że dawanie to jest też ofiara, która jest miła Bogu. Czy oddawanie komuś czci z przymusu byłoby jeszcze oddawaniem czci, należałoby się zastanowić? Wydaje mi się, że nie. Jak pamiętamy, dziesięcina pełniła trochę inną funkcję, chociaż też była wykorzystywana na cele kultu świątynnego, nauczania Biblii i innych rzeczy przez lewitów. To jednak była podatkiem, który był płacony w teokratycznym państwie. I wiemy, że jeżeli chodzi o podatki, chrześcijanin jest wzywany do tego, żeby płacić. Mamy przykład Jezusa, kiedy płaci podatek świątynny. Mamy też przykład podatków rzymskich, kiedy faryzeusze do niego przychodzą i mówi, że oddajcie cesarzowi to, co cesarskie. A więc jeżeli chodzi o płacenie podatków, tu jest sprawa jasna. Chrześcijanin powinien je płacić, natomiast jeżeli chodzi o dawanie, o ofiarność, to jest coś, co jest dobrowolne. Z dobrowolnością jest jeszcze jedna rzecz związana, że to jest kolejna zasada, że dawanie jest przywilejem, a nie obowiązkiem. W 3 wersecie 8 rozdziału też czytamy o tym, że Macedończycy nalegali na Pawła, nalegając na nas bardzo i prosząc o łaskę współdziałania w posłudze na rzecz świętych. Muszę powiedzieć, że jak czytałem ten fragment, to był on dla mnie niezwykły. Jak patrzyłem na to, co to słowo oznacza, w jakim kontekście jest w Biblii użyte. Słowo deomai, które tutaj jest użyte, jest słowem, które mówi o proszeniu, o naleganiu. Jest używane na przykład przez człowieka trędowatego, który wołał do Jezusa. W Ewangelii Łukasza w 5 rozdziale, w wersecie 12 czytamy: gdy przebywał w jednym z miast, zjawił się człowiek cały pokryty trądem. Gdy ujrzał Jezusa, upadł na twarz i prosił go: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Więc słowo to oznacza usilną prośbę, błaganie. I taka też była postawa Macedończyków. Oni naprawdę chcieli wziąć udział w pomocy dla Kościoła w Jerozolimie, aby pomóc innym wierzącym. Inne przykłady możemy znaleźć też w drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale, w wersecie 20. To jest bardziej do spraw duchowych użyte to słowo. I w 5 rozdziale, w wersecie 20 czytamy: tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwa jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. I to słowo prosimy, to jest to samo słowo, które było tutaj użyte. Więc jak widzimy, zaangażowanie Kościoła Macedońskiego było niezwykłe. Postrzegali dawanie jako przywilej. I myślę, że też dlatego Duch Święty umieścił ich jako przykład w Biblii, jako model właściwej postawy przy dawaniu. To wszystko, o czym mówiliśmy dotychczas, ma sens tylko wtedy, gdy dawanie jest dla osoby wierzącej w Chrystusa sposobem na oddawanie czci Bogu. I tak jest, i o tym mówił też Kyle przed zbieraniem kolekty, że dawanie jest formą oddawania czci Bogu, i to jest kolejna zasada. W 5 wersecie, w 8 rozdziale czytamy: i nie tylko tak było, jakeśmy się spodziewali, lecz ofiarowały siebie samych najprzód Panu, a potem nam przez wolę Bożą. Reakcja Macedończyków na inicjatywę zbiórki była czymś więcej niż Paweł oczekiwał. Oni sami siebie najpierw oddali Bogu. Słowo najpierw nie oznacza tutaj, że coś wydarzyło się sekwencyjnie, pierwszy raz, ale to, że miało dla nich największy priorytet. Ich najważniejszym priorytetem było poświęcenie siebie samych Bogu. I analogicznie jak w 12 rozdziale listu do Rzymian, wersety 1-2, oni chcieli oddawać swoje ciała, to co mieli, na służbę Bogu, i to odzwierciedlało i potwierdzało ich życiowe priorytety. Kolejna zasada związana z dawaniem jest taka, że pieniądze na koniec trafiają do kogoś, kto je dostarcza do miejsca przeznaczenia, dystrybuuje, decyduje w detalach, na co je wydać. I ta zasada związana jest z podporządkowaniem starszym czy pastorom, ale też z zaufaniem do tych, którzy odpowiadają za to przed Bogiem. I dalej w 5 wersecie czytamy, że w 5 wersecie od części B, może cały przeczytam. I nie tylko tak było, jakeśmy się spodziewali, lecz ofiarowały siebie samych najprzód Panu, a potem nam przez wolę Bożą. Poprosiliśmy więc Tytusa, aby jak już rozpoczął, tak też dokonał tego dzieła miłosierdzia względem was. Ofiarowanie nam w tym przypadku oznacza Pawła i Tytusa, ale w dalszej części też tego listu widać, że była tam jeszcze jedna osoba, która się zajmowała jakby tą sprawą zbiórki, i czytamy o tym też w 8 rozdziale od wersetu 16. I tam są napisane takie słowa: a Bogu niech będą dzięki za to, że wszczepił tę troskę o was w serce Tytusa, iż przyjął zachętę, a będąc jeszcze bardziej gorliwym, z własnej woli wybrał się do was. Posłaliśmy z nim brata, którego sława w Ewangelii rozchodzi się po wszystkich kościołach. Co więcej, przez same kościoły został on ustanowiony towarzyszem naszej podróży w tym dziele, około którego się trudzimy ku chwale samego Pana i ku zaspokojeniu naszego pragnienia, wystrzegając się tego, by ktoś na nas nie sarkał z okazji darów, tak obficie przez nas zebranych. Wiemy, że zarządzanie pieniędzmi jest zawsze rzeczą wrażliwą, zawsze potencjalnie narażoną na narzekanie, na zarzuty z różnych stron. Dlatego Paweł, którego stosunki z Kościołem w Koryncie bywały trudne, starał się o to, aby to było robione w sposób przejrzysty. Tą zbiórką zajmowało się kilka osób. On, ale też Tytus i jeszcze jedna osoba, która była wysłana przez Kościoły. A więc cała ta procedura przebiegała w sposób taki jawny, przejrzysty, łatwy do skontrolowania. I zmierzając do końca fragmentu, zwróćmy się jeszcze do 7 wersetu, gdzie mamy kolejną zasadę, że właściwa postawa przy dawaniu jest związana też z innymi cechami czy cnotami, o które chrześcijanie zabiegają, które Duch Święty w nich rozwija. I w 7 wersecie czytamy: a podobnie jak obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, w wiedzę, we wszelką gorliwość, w miłość naszą do was, tak też, abyście i w tę łaskę obfitowali. Paweł mówi tutaj do Koryntian, że ich postawa w tym obszarze powinna współgrać i wynikać z tego, jacy są, czyli mają związek z poznaniem, wiarą, gorliwością, miłością do innych wierzących. Dawaniem nie można zastąpić swojego wzrostu, nie można zastąpić swojego rozwoju duchowego. Dawanie jest tylko jednym z wielu elementów w życiu człowieka wierzącego. To nie jest coś zamiast, to jest coś, co jest równocześnie ze wzrostem duchowym w innych obszarach, w innych dziedzinach. I Koryntianie mieli zdolność do zastosowania poznania, mieli wiarę, która ich zbawiła, mieli gorliwość, mieli pasję, która ich popychała do działania, ale mieli też miłość, która na koniec objawiała się poświęceniem dla innych. I to wszystko również pobudzało ich zaangażowanie w pomoc innym kościołom. I ostatnia zasada, o której chciałbym powiedzieć, jest w wersecie 8. I to jest zasada numer 13. Nie mówię tego, aby wam wydawać rozkazy, lecz aby wskazując na gorliwość innych, wypróbować waszą miłość. Dawanie jest dowodem czy testem na miłość. To jest praktyczne wyrażenie miłości chrześcijanina do innych. I zaangażowanie Koryntian, którego Paweł oczekiwał, podając wzór kościołów macedońskich, miało pokazać, że ich miłość do innych chrześcijan jest czymś prawdziwym, że za tym idzie pewne poświęcenie, pewien wysiłek, za tym idą dary. Tamte kościoły macedońskie już od dawna były gotowe, aby wspierać kościół w Jerozolimie, a Koryntianie dopiero mieli wrócić do pomysłu, który Paweł im poddał prawdopodobnie kilka lat temu. Przykład Macedończyków zachęca i podaje model ofiarności, ale też nie zmusza nikogo do działania. Tak naprawdę to było coś, co miało wypływać z ich serca, z ich przekonań, z ich wiary, z działania łaski Bożej w ich sercu. I na koniec jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym, żeby rozwinęła jedną z zasad, o której mówiliśmy. To jest też 8 rozdział, od wersetu 10 do 15 jeszcze ten fragment przeczytajmy. Tak więc udzielam wam rady, a to przyniesie pożytek wam, którzy zaczęliście już ubiegłego roku nie tylko chcieć, lecz i działać. Doprowadźcie teraz to dzieło do końca, aby czynne podzielenie się tym, co macie, potwierdzało waszą chętną gotowość. A gotowość uznaje się nie według tego, czego się nie ma, lecz według tego, co się ma. Nie o to bowiem idzie, żeby innym sprawiać ulgę, a sobie utrapienie, lecz żeby była równość. Teraz więc niech wasz dostatek przyjdzie z pomocą ich potrzebom, aby ich bogactwo było wam pomocą w waszych niedostatkach i aby nastała równość według tego, co jest napisane. Nie miał za wiele ten, kto miał dużo, nie miał za mało ten, kto miał niewiele. Paweł na koniec podaje jeszcze jedną ważną zasadę przy pomaganiu, podobną do zasady proporcjonalności, ale tak patrzącą trochę na to z innej strony. Pomaganie wyrównuje przynajmniej częściowo poziom niedostatków. Miłość chrześcijańska jest czymś, co powoduje, że troszczymy się o innych, którzy cierpią niedostatki, ale jej celem znowu nie jest wygenerowanie nierówności w drugą stronę. Dajemy tyle, na ile mamy możliwości, na tyle, na ile ma sens, aby zaspokoić te potrzeby. I na koniec chciałbym jeszcze podsumować wszystkie zasady, o których mówiłem, tak żeby nam zostały w naszych głowach. A więc szczodrość w dawaniu powinna być motywowana łaską Bożą. Dawaniu nie przeszkadzają trudne okoliczności. Dawanie powinniśmy robić czy wykonywać z radością. Nawet skrajne ubóstwo nie powinno powstrzymywać nas przed dawaniem. chrześcijańskie dawanie powinno być hojne. Dawanie powinno być proporcjonalne do możliwości. Dawanie wymaga również poświęcenia z naszej strony. Dawanie, które podoba się Bogu, to jest dawanie dobrowolne. Dawanie jest też przywilejem, a nie obowiązkiem. I co najważniejsze, dawanie jest formą oddawania czci Bogu. Dawanie jest związane z powierzeniem ofiarowanych zasobów i pewnym podporządkowaniem i zaufaniem do starszych, czy biskupów, czy pastorów. I właściwa postawa przy dawaniu jest związana z innymi chrześcijańskimi cechami, o które chrześcijanie powinni zabiegać, aby rozwijać w swoim życiu. Dawanie nie jest zamiast, dawanie jest czymś, co współgra z naszym wzrostem duchowym. I dawanie na koniec jest dowodem miłości do innych i do Boga. Zakończmy modlitwą.